Odcinek 9. Pomysł przerzucenia Webera do Polski podsunęli mi Grecy, którym pomagałem w finansowaniu założenia warsztatu naprawy łodzi motorowych na wybrzeżu Bosforu, a ich polecił mi mój przyjaciel Niko Kambaluri, konsul grecki w Adrianopolu, mieście tureckim leżącym w pobliżu granicy bułgarskiej. Nadarzała się okazja, aby z tych znajomości skorzystać. Praca radiotelegrafisty nie wymagała ani tężyzny fizycznej, ani ciężkiej pracy zwykłego marynarza, a zaledwie powierzchownej umiejętności posługiwania się kluczem telegraficznym oraz znajomości znaków Morsa, które Weber na szczęście znał jako instruktor harcerski. Przygotowanie drogi morskiej przez Morze Czarne wymagało opracowania w szczegółach przejazdu przez Rumunię po wyjściu na ląd w Konstancji. Miał on jechać koleją aż do Bukaresztu, gdzie mogłaby się nim zająć nasza rumuńska placówka. W związku z tym skomunikowałem się z nią szyfrem z prośbą o przygotowanie szlaku, a także o zdobycie i przesłanie nam wzorów autoryzacji na przejazdy koleją w celu ich umiejętnego podrobienia. W międzyczasie pojawiła się możliwość kupienia za pośrednictwem przyjaciół Słowaków, współpracujących z nami w akcji słowiańskiej, paszportu obywatela francuskiego. Był to pochodzący z Libanu, wykolejony i rozpity Francuz, nazywał się Roland Pons, zatrudniony był w biurze jakiejś handlowej firmy lewantyńsko-francuskiej. Za odpowiednią zapłatą gotów był odsprzedać swój paszport pod warunkiem, że po kilku tygodniach go odzyska. Pons był wprawdzie o kilka lat starszy od Webera, ale miał jasne włosy i nosił okulary. Po umiejętnej zmianie fotografii mógł ogólnie pasować do jego rysopisu. Spreparowanie fotografii i umieszczenie jej w paszporcie nie sprawiło szefowi laboratorium większego kłopotu. Istotną trudność natomiast stanowił fakt, że Weber nie władał językiem francuskim. Rozpoczęły się zatem intensywne lekcje, a zadanie nie było łatwe, gdyż trzeba było w ciągu 3 tygodni nauczyć go przynajmniej kilkudziesięciu zdań, które wypowie z poprawnym akcentem i bez błędów gramatycznych. Głównym zaleceniem, jakie dałem mu przed wyjazdem, było, aby nie nawiązywał znajomości i nigdzie poza stacjami granicznymi nie ujawniał się ze swoim francuskim paszportem. Najlepiej, jeśli ograniczy się w razie konieczności do mrukliwych odpowiedzi oui albo non. W dniu wyjazdu, 11 sierpnia, Weber telegrafował do Londynu.
Wieczorem wyjeżdżam przez Bułgarię na Węgry. Serdeczne podziękowanie za pamięć i ukłony dla pana profesora.
Słuch o nim zaginął. Dopiero 4 października przyszła z Londynu chwiobowa wieść, że Weber wpadł. Został aresztowany na dworcu w Budapeszcie. Natychmiast zwróciłem się do kierownika placówki MSW w Jerozolimie z prośbą o zapytanie Rozwadowskiego, mającego rozległe znajomości i stosunki na Węgrzech, jakie widzi możliwości interwencji w celu uwolnienia kuriera. Następnego dnia otrzymałem odpowiedź z nazwiskami i adresami pomocnych Węgrów. Na skutek ich interwencji, która podobno sięgała aż do regenta Hortiego, Henryk Weber nie został wydany Niemcom, a umieszczony w obozie dla internowanych. Wyszedł dopiero po 3 latach, przebył Tatry i znalazł się w Warszawie tuż przed wybuchem powstania w sierpniu 1944 roku. Krążyła pogłoska, że zadenuncjował go towarzysz podróży, Węgier, który wszczął z nim rozmowę, gdy pociąg wjeżdżał już na perony dworca w Budapeszcie. Rozmowa miała być prowadzona po francusku. Prawdziwe nazwisko Henryka Webera to Kazimierz Koźniewski.